Fredro, ten, który napisał sławne wspomnienia z wojen napoleońskich pod tytułem 3 po 3, napisał na samym wstępie, że biada człowiekowi, którego los zależy od drugiego człowieka, a już zwłaszcza biada narodom, które zależą od innych narodów, bo narody sumienia nie mają. Przede wszystkim nie mają na pewno gmachu wiedzy i niestety nasi politycy, analitycy bardzo często się wpisują w ten stereotyp, opowiadając takie po prostu jak u cioci na maglu dykteryjki, prawda, o kilotonach, technologii i tak dalej, zamiast o doktrynie użycia, o liniach etnicznych, rozbijania imperium rosyjskiego, tak? Można było się z Turkami na to dogadać, ale to za mało. Polska wierzyła, że Amerykanie, że Zachód sam to zrobi. To był błąd. Bardziej będą Europejczycy się oddalać od Ameryki, a Ameryka od Europy, tym bardziej Amerykanie będą zainteresowani nawet tym, żeby w sposób ograniczony sytuacja bezpieczeństwa erodowała w Europie, bo oni zwiększają siłę słów ambasadora Rose.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to oczywiście historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kod rabatowy to Pomelo gotuje 23, minus 23% na wszystkie diety, także nic, tylko korzystać. Pomelo gotuje, a wy oglądacie historię realną. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie nową książkę Alberta Świdzińskiego z autografem. Dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze, to wielka pomoc dla naszego kanału. No i drodzy Państwo, 2026 rok to dobra okazja, żeby dołączyć do grona patronów Historii Realnej na Patronite i na YouTubie, bo to dzięki Państwu Historia Realna może działać i możemy zachować niezależność. Dziękuję. A my rozpoczynamy tydzień w Historii Realnej z doktorem Jackiem Bartosiakiem. Cześć Jacku.
Cześć, cześć Piotrze, witam serdecznie Ciebie i wszystkich.
Miło, że zgodziłeś się na rozmowę z Historią Realną, a ja krótkie przedstawienie, chociaż to jest formalność, bo wszyscy wiedzą, kim jesteś, ale szef Strategy and Future, czołowy geopolityk Rzeczypospolitej, autor szeregu poczytnych publikacji na czele z książką Oczy szeroko otwarte. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiaj, drodzy Państwo...
Animator fluksjowych firanek najwyraźniej, jak mi ludzie zwracają zasłon, jak mi ludzie zwracają uwagę.
No, mi się podobają.
Ja jest to kolor fuksji dla tych, którzy myślą, że to jest inny kolor.
Okej, okay, dobrze, dziękujemy za wyjaśnienie. Drodzy Państwo, dzisiaj mnóstwo ciekawych tematów. Zamach w Moskwie, polerowanie Amerykanom, czyli temat numer jeden, którym żyje Polska, Ukraina, Indie. Mam mnóstwo pytań do naszego dzisiejszego gościa, ale chciałbym zacząć od zaproszenia. Otóż już 19 lutego, w czwartek, będziecie Państwo mieli okazję spotkać się z Jackiem Bartosiakiem, mną i uwaga, Albertem Świdzińskim na uroczystej wielkiej premierze książki Nasza Bomba, Kino Wisła, godzina 19:30 w czwartek, 19 lutego. Jacku, będzie się działo, co tu dużo mówić.
Będzie się działo, można powiedzieć, że historia Polski była przed naszą erą i po naszej erze, przed tą publikacją i po tej publikacji, jeżeli chodzi o samodzielność strategiczną, przed nami bardzo trudne zadanie, drodzy Państwo. Widać po milionach interakcji, które ma Strategy and Future, od zamkniętych spotkań po publiczność, czyli po publiczne spotkania, po nagrania z Tobą, po wystąpienia, że Polska się bardzo tym interesuje. Politycy do nas dzwonią i proszą o PDF-a, w tym premierzy z różnych czasów. To mogę zareklamować i to powiedzieć. Po drugie, przed nami ciężka debata, jest nawet na X-ie, Twitterach i innych forach, dlatego że nie tylko z tak zwanymi kapłanami status quo, którzy asocjowali normy nieproliferacji i uważają, że to jest wszystko super i będą uważać, że to jest obrazoburcza dyskusja, ale również z ludźmi z Zachodu, dlatego że, i to jeszcze raz powiem, ja to kiedyś mówiłem, już dawno o tym nie mówiłem, ludzie na Zachodzie uważają, że jesteśmy peryferią. I tak traktują nas gospodarczo, w rozmowach biznesowych, tak traktują nas w poważnych sprawach strategicznych, tak traktują też naszych ekspertów od spraw międzynarodowych i tacy ludzie z peryferium nie powinni rozmawiać o strategii nuklearnej. To jest niedobre. Przede wszystkim nie mają na pewno gmachu wiedzy i niestety nasi politycy, analitycy bardzo często się wpisują w ten stereotyp, opowiadając takie po prostu jak u cioci na maglu dykteryjki, prawda, o kilotonach, technologii i tak dalej, zamiast o doktrynie użycia, no sposoby fachowo, po prostu nie ma fachowości, tak? Dlatego mówię, że będzie przed naszą erą i naszej ery, bo ta książka zmieni to. Nie będzie można wrócić już do oklepanych, niezdefiniowanych pojęć, takich pojęć, które nic nie wnoszą i nie występują w debacie o strategii nuklearnej, takich podwórkowych, i wprowadzi pewną klasyfikację, pewne hierarchie, pewne sprawy w język, tak? Więc i my oczywiście jako strategia podejmiemy ten temat, będzie kilka spotkań z najważniejszym, czyli premierą u ciebie na kanale i u ciebie i w kinie Wisła, moim ukochanym, gdzie głównym bohaterem będzie Albert Świdziński. Będzie też podpisywanie książki, tak? Jak rozumiem. Więc zachęcam wszystkich, żebyście, drodzy państwo, przyszli.
Tak, ja zdradzę trochę kuchni tego wszystkiego. Bardzo wydawnictwo literackie pędziło, żeby na tego 19 zdążyć. Już mamy oficjalne potwierdzenie, będzie książka. W związku z tym 6 dni przed premierą w księgarniach będziecie mogli już przyjść i Albert, drodzy państwo, książkę podpisze. Jest z tej książki dużo zamówione, także dla wszystkich starczy. Zapraszam jeszcze raz 19 lutego, Kino Wisła, godzina 19:30 Warszawa. Debatować będzie Jacek Bartosiak z Albertem Świdzińskim, ja będę prowadził. Dużo atrakcji się zapowiada, konkurs zrobimy, tą książkę też będzie można wygrać. A ja tylko, żeby wiesz, zamknąć ten wątek i przejść już do tych geopolitycznego przeglądu wydarzeń, to chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Ostatnio zauważyłem, że w wielu krajach rozpoczyna się ta sama debata, to znaczy Albert wpisuje się pewien trend. Niemcy mówią o broni atomowej. Skandynawowie mówią o stworzeniu skandynawskiego konsorcjum, które miałoby pracować nad bronią atomową. Szwecja ma być tam motorem napędowym. Inne kraje Europy również. Dlaczego? Wszyscy mówią to samo. Skoro amerykańskie gwarancje kruszeją, bo Amerykanie odchodzą na Pacyfik i się zamykają w swojej hemisferze, no to musimy się zabezpieczyć. I to nie jest obrazoburcze w krajach skandynawskich czy w Niemczech, a u nas jest. Tego nie potrafię pojąć, skąd takie u nas kompleks niższości chyba.
Peryferyjne położenie państwa polskiego, aspiracyjne dążenie do zachodu za wszelką cenę na każdych warunkach i świecenie światłem odbitym jak jaskini Platona, myśląc, że to jest istota. Widać w dyskusjach, tak? Myślę, że będzie, dlatego powiedziałem, będzie przed naszą erą i naszej ery i będziemy też musieli przebijać sporo murów i to nawet nie chodzi o rozstrzygnięcie, że powinniśmy mieć bombę, tylko rozmawiać o strategii nuklearnej z całym gmachem zagadnień, które się z tym wiążą i zrozumieniem. I to jest oczywiście rola strategii Future, wielki wysiłek przede wszystkim Alberta Świdzińskiego, który od lat zajmował się tym tematem i napisał swój opus magnum, to jest kilkaset, chyba 700 stron. Także nawet we wstępie jest opisane bardzo dokładnie, dlaczego Polacy w krew sobie włożyli tą normę nieproliferacji i sami pilnowali debaty. Tak? To jest bardzo charakterystyczne. To się wiąże też z polerowaniem, o którym też pewnie porozmawiamy. To się wiąże z bardzo wieloma rzeczami, które państwo polskie niestety robi i w czasie wojny w Ukrainie, ale śmiem twierdzić, że gdzieś w 2008 roku, jak historycy będą patrzeć, to nie zrobiliśmy właściwego skrętu. To znaczy w okolicach 2008 roku, wojny sierpniowej, czyli rosyjsko-gruzińskiej, gdy Rosjanie postawili stop ekspansji NATO i nieuzgodnionym z Rosją ekspansji Unii Europejskiej, gdy później był upadek Lehman Brothers, czyli można powiedzieć, że zarysowało się krach na dominacji, krach czy szczeliny na trwałej dominacji Zachodu nad systemem międzynarodowym, do którego właśnie z Zachodu dołączyliśmy, oczywiście na warunkach peryferyjnych, ale dołączyliśmy, państwo polskie powinno przyjąć inną strategię, tak? Nie przyjęło jej, dalej robiąc tak zwany patataj, ja to nazywam, czyli kill the can down the road, czyli dalej kopiąc tą samą puszkę wzdłuż krawężnika, zamiast absolutnie zmienić to. I to doprowadziło do bardzo wielu negatywnych rzeczy. Oczywiście, jak to w każdej strategii, nie wszystko ani było wtedy takie oczywiste, ani nie jest oczywiste. Można powiedzieć, że w wtedy były takie spory, nawet pamiętam, minister Sikorski pisał, jest jak gdyby strategia piastowska, strategia jagiellońska, jako coś dychotomicznego. Tak? I ostatnio nawet miałem z panem profesorem Wielomskim taką debatę, jest publiczna, gdzie on powiedział, że albo piastowska, albo jagiellońska. Pamiętasz, to jest sławna kwestia Jasienicy, tak są polskie dzieci uczone w szkołach w PRL-u i po, że odcięcie nas od rdzenia zachodniego, niemieckiego, gospodarczego, makroekonomicznego, utrata Bałtyku i niepotrzebne skupienie na kwestiach wschodnich doprowadziło do upadku Rzeczpospolitej i teraz. No i to, w związku z tym przyjęcie strategii pasywnej po 2008 roku wpisywało się w tą opowieść PRL-owską tego takiego zgnojonego ludu, który wystarczy, że będzie robił patataj w ramach systemu zachodniego i jakoś to się ogarnie. No i niestety w 2026 roku nie ogarnęło się, chociaż tam ta strategia piastowska oczywiście ma też swoje plusy, bo jest tak, stabilizacja stosunkowo polityczna, wzrost gospodarczy, jak gdyby ten trade, modernizacja, handel za modernizację i stabilizację polityczną, ktoś ma dostęp do rynku, jesteśmy najemcami w własnym kraju, ale mamy wzrost gospodarczy, dobrze nam się żyje. Więc i tak będą tacy, którzy będą mówili, że to się opłacało, tak? Tylko chodzi o to, że w naszym położeniu geopolitycznym to jest za mało, żeby być podmiotem, wyjść z peryferyjnego układu oraz zaistnieć podmiotowo w grze między Rosją, Europą a Zachodem. To na tym polega trudność położenia geopolitycznego państwa polskiego, że manewr, który jest potrzebny do tego, żeby zafunkcjonować i w pełni rozwinąć swój potencjał, jest większy niż nasze poczucie etniczności, siły z tym związanej, zasobów. To jest większa gra i to jest jak gdyby znak historii Rzeczypospolitej. Gra jest potrzebna większa. Wiesz, dlatego nasze wojsko zawsze było za małe, tak, i musiało być Kirchholmy, Kuszyny, Cuda na kiju, żeby to ogarnąć. Natomiast nie da się, moim zdaniem, to jest lata zajmowania się geopolityką, nie da się wybrać albo jagiellońskiej, albo piastowskiej, dlatego że polityka jagiellońska chroni podstawę piastowską ewentualną, poza tym pomaga lewarować przy wyjściu z peryferiów piastowską, a poza tym blokuje możliwość dominacji rosyjskiej i narzucenia nam warunków, na jakich po piastowsku się rozwijamy z Zachodem. Nie da się tego uniknąć. Myśmy myśleli, że się da. Nie da się tego zrobić. W związku z tym, moim zdaniem, po 2008 roku należało przyjąć strategię mieszaną, jagiellońsko-piastowską. A już w 2014 roku to na pewno, tak, w obliczu tego na Ukraińcu. Inaczej modernizować wojsko, inaczej podchodzić bardziej pragmatycznie do współpracy czy z Łukaszenką, czy do własnych kanałów komunikacji z Rosją, czy do ukraińskiej oligarchii. Inaczej podchodzić do kwestii wojskowej, do zamówień wojskowych, do kwestii poboru wojskowego, do zrozumienia, że nie ma końca historii, przede wszystkim do rozbudowy sił specjalnych, służb specjalnych, które penetrowałyby wschód, które znałyby rosyjski, ukraiński, białoruski i tak dalej, do robienia powiązań ze Skandynawami, do rozpoczęcia współpracy z Turcją na temat nowych technologii, ale przede wszystkim, żeby nie świecić światłem odbitym i nie kupować sprzętu, technologii z Zachodu za wszelką cenę, widzieć, że chodzi o rewolucję w sprawach wojskowych, tak jak Turcy to zrobili, a Ukraińcy już w wojnie. Mieć swoje własne koncepcje operacyjne, wymagać na sojusznikach, na przesmyku sowalskim obecności stosownej, czy w państwach bałtyckich. Ja pamiętam, jakie to było odrywanie od kamienia, jako strategy in future, żeby w ogóle wprowadzić do dyskusji coś takiego. I zmarnowaliśmy te lata. Oczywiście będą tacy, zwolennicy teorii konwergencji, tej doktryny piastowskiej, że Zachód dał nam w ten sposób rozwój, Zachód dał nam w ten sposób... I to jest wszystko prawda, więc jak to w strategii, to nie jest zero-jedynkowa sytuacja. Ale jednakowoż bez tej osłony jagiellońskiej, bez próby czegoś ambitniejszego w tej epoce chaosu, trudniej jest nam teraz być przy tych wszystkich formatach i decydować o czymkolwiek, i być również szanowanym przez Ukraińców. No, Zełenski dosłownie dwa, trzy tygodnie temu był w Wilnie i on miał prometejską przemówienie. Spotkał się z Cichanowską. Tak naprawdę poparł potencjalną rewolucję ludową na Białorusi. Mówił duchem prometejskim, czyli tej polskiej dawnej strategii po liniach etnicznych rozbijania imperium rosyjskiego. Tak? Można było się z Turkami na to dogadać, ale to za mało. Polska wierzyła, że Amerykanie, że Zachód sam to zrobi. To był błąd. To był wielki błąd, który teraz się odbija nam czkawką, bo Rosjanie nas nie traktują jako podmiot. Nie mamy zdolności asymetrycznej eskalacji. Ukraińcy nas nie traktują jako podmiot, próbują to robić teraz, widząc, że no chyba już widzimy, już się ogarniemy, jak Amerykanie postępują, ale dalej nie widać wystarczająco. Zachodni Europejczycy, rozmawiając na przykład w tej chwili o strategii nuklearnej, bo powiedziałaś o Skandynawach, że w Niemczech jest debata, ale są dyskusje francusko-brytyjskie, jak dać odstraszanie nuklearne Europie w obliczu tego, co Trump robi, tak? Wobec Grenlandii, grożąc Europie sankcjami. I tam są mechanizmy, które absolutnie nie zmieniają położenia państwa polskiego i oni nie uważają, że z nami muszą cokolwiek konsultować, bo my nie rozumiemy, na czym polega doktryna nuklearna. Po prostu. Na czym polega liberalne użycie nuclear sharing, na czym polega delegowanie decyzji, na czym polega kwestia zakładnika tak zwanego, syndrom Berlina Zachodniego, no inne podstawowe, fundamentalne zagadnienia, które nasi politycy powinni znać. Tak jak de Gaulle to rozumiał. Tak jak jest cały korpus wiedzy o tych sprawach w czołowych państwach Zachodu i nam też zależało w Strategy and Future, Robertowi zwłaszcza, żeby polskie społeczeństwo wymogło na naszych politykach i to jest nasza misja, ale chcę powiedzieć, że z perspektywy historycznej gdzieś ten 2008 rok będzie takim momentem zwrotnym, gdzie nie poszliśmy tą drogą, poszliśmy inną i straciliśmy bardzo dużo lat, co może bardzo negatywnie wpłynąć na nas w toku obecnej wojny systemowej. Jednocześnie będą ci, którzy będą mówili, ale mamy wzrost, ale jest super, ale gra gitara i tak dalej, tak? No i nie wiadomo, ale może ten wzrost byłby większy, ale na pewno w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie manewrowości i nieperyferyjności układu mielibyśmy więcej do powiedzenia, ale może w po drodze byśmy wcześniej zbiesili towarzyszy, prawda, z zagłębia Rury, Berlina, Paryża, Waszyngtonu, więc no moim zdaniem, tu mam swój dorobek tak pokazujący, należało to zrobić i być przygotowanym i cały aparat państwa. A może oni słusznie wiedzieli, że aparat państwa jest niegotowy na takie rzeczy. Państwo polskie nie chce, a społeczeństwo jest takie ogłupiałe, albo przynajmniej takie pogodzone z tym takim ciepłą wodą w kranie, jak to się mówiło, tak? Że to jest dobrze, jeździmy do Hiszpanii na wakacje. I to jest bardzo ważna sprawa, że w 2008 roku gdzieś, pamiętam, państwo polskie się nie obudziło po kryzysie, po wojnie gruzińskiej, po Lehman Brothers.
Wiesz, byliśmy jeszcze wtedy państwem na dorobku, bo to było prawie 20 lat temu, byliśmy znacznie biedniejsi. Dzisiaj mamy mocniejszą pozycję, bo...
Nie z argumentu. Izrael był zawsze państwem na dorobku, był bardzo biednym państwem w latach 50. Była bieda wręcz, totalna bieda, w latach 60. również. Od lat 70. się poprawiło, też wskutek akurat zwycięskiej wojny sześciodniowej i tak dalej. I Turcja, nie sądzę, żeby Turcja była krajem w 2008 roku znacząco na tyle bogatszym, żeby mogła sobie pozwolić na to, na co sobie pozwalała. Ja nie mówię o modelu społeczno-politycznym, Erdogan, zaraz mi powiedzą dyktatura, nie, bo my mamy inny model relacji społecznej, tak? Społeczeństwo, władza de facto, tak? Turcy są jednak inni. Ale co to, czemu to przeszkadzało? No, Finowie też mają demokrację, jednak są bardziej zwarci, tak? Co to przeszkadzało, żebyśmy jako państwo wykonali jednak jakiś manewr w kierunku? Co to przeszkadzało, żeby pozwolić i dać państwowe gwarancje na kontraktach z Białorusią totalny, dać Białorusinom dojść do portu w Gdańsku, w Gdyni, mieć tam deale prawdziwe, na których Łukaszenka i jego rodzina by zarabiały, mieć penetrację, podjąć rywalizację z Rosją na tej przestrzeni, ale taką nieideologiczną, bo ideologiczną i tak byśmy łatwo wygrali, moim zdaniem, byśmy po prostu mieli lepszy standard życia, wolność słowa, wyboru do skomunikowania z Europą Zachodnią, tylko biznesową, na twardo, tak, na twardo biznesową, cios za cios jedziemy, tak, i ta Białoruś jako obszar starcia pewnego. Co przeszkadzało wspierać opozycję, szykować na różne rzeczy, zagrać prawdziwą grę, tak jak Turcja gra, w naszej przestrzeni, tak? Pokazać Litwie, Łotwie, Estonii, że jesteśmy graczem, żeby się nie musieli orientować na Niemców i Skandynawów, tak jak to się de facto odbywa, tak? W ostatnich latach. I kwestia książki. Nasza bomba się wpisuje w to zagadnienie.
No dobrze, drodzy Państwo, to tak, jeszcze raz zapraszamy, 19 lutego, czwartek, kino Wisła, Warszawa, godzina 19.30, wstęp wolny, na miejscu będą książki, debata Jacek Bartosiak, Albert Świdziński, ja ją poprowadzę, konkursy, różne niespodzianki, wszystkich serdecznie zapraszamy do Warszawy, dość duży dzień dla Alberta, ale nie tylko, też dla całej debaty strategicznej w Polsce. Jacku, mi się wydaje, że te wątki, które poruszyłeś, zaraz podejmiemy, kiedy porozmawiamy o dalszym ciągu afery z ambasadorem amerykańskim, bo to jest bardzo symptomatyczne dla polskiego podejścia do stosunków międzynarodowych, ale jeszcze jedna rzecz a propos tej asymetryczności, o której zawsze mówisz, tego, że Ukraina nie boi się robić pewnych rzeczy i szuka jakichś sposobów pozasystemowych, bym tak powiedział, no to mamy narastające zainteresowanie sprawą generała Aleksiejewa, Władimira Aleksiejewa, który jest wiceszefem GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego i w Moskwie, w bloku mieszkalnym, gdzie mieszka, dostał 4 kule w plecy. Rosjanie mówią, że to zrobiły ukraińskie służby, złapali jakiegoś faceta, który miał to rzekomo zrobić za 30 tysięcy dolarów. Jeżeli to prawda, no to chyba pokazuje, że wojna, tak jak zawsze mówisz, jest szukaniem asymetrii, prawda? To jest takie uderzenie jak z Jamesa Bonda.
Tak. Jest to oczywiście bardzo ciekawa sprawa, siłą rzeczy nie znam szczegółów, kto, co, jak, co ten facet, tamten i tak dalej, ale nie jest tajemnicą zasadniczo i społeczeństwo polskie powinno o tym wiedzieć, że zarówno ukraiński wywiad i służby, jak i rosyjskie latają po świecie i zabijają ludzi z list. Jest to element wojny. Dodaję tego takiego smaczku, jeżeli to jest w ogóle wystarczająco kulturalne określenie i w kontekście, ale to jest niesamowite, bo oni są wszyscy w przestrzeni postsowieckiej i oni się wszyscy znają bardzo dobrze. Oni mieli kiedyś jedno państwo, ci ludzie, tak? Więc tam jest takie to bardzo namiętne, a jednocześnie bardzo sąsiedzkie, paradoksalnie, tak? Również Polacy powinni wiedzieć, że na terenie Rzeczpospolitej dokonywane są akcje służb rosyjskich. Jest bardzo dużo Ukraińców w Polsce i to jest innymi słowy, no, toczy się wojna i elementem jej jest właśnie to, tak? Także tam są jeszcze, oczywiście jest bardzo wiele zakulisowych, są na przykład negocjacje zakulisowe, kogo zdejmujemy z tych list, kogo nie zdejmujemy z tych list, między sobą Rosjanie z Ukraińcami. Tak jak to bywa, no tak jak było między Związkiem Sowieckim a Amerykanami, tak, w czasie zimnej wojny. I tylko tu bardziej namiętnie, bo tu już jest strzelanie się odbywa, tak. Też jest jakaś drabina eskalacyjna w tym zakresie, jest przekraczanie czerwonych linii, będą pewnie o tym książki, służby o tym wiedzą, próbują utrzymywać te zasady, prawda, no bo, no i tak dalej, to jest samo w sobie. Ja wielu szczegółów nie znam, ani więcej domniemywam niż wiem, ale gdzieś tam widać to. No i na tym właśnie polegało moje twierdzenie sprzed 5 minut, że państwo polskie po 2008 roku powinno mieć takie służby, które absolutnie czują tę grę, są w niej. No tak jak się na Bondzie ogląda, czy na jakichś filmach. Wiemy, co w trawie piszczy. Gramy.
Tak. Gramy. Jacku, jakich czasów dożyliśmy, że to, co jest na filmach, oglądaliśmy, staje się rzeczywistością. To ustawiczne szukanie asymetrii, przekraczanie kolejnych granic. No słuchaj, on przeżył, ale próbować zastrzelić szefa, wiceszefa GRU w Moskwie, coś niesamowitego, ale jeszcze, żeby zamknąć ten wątek, to wiesz co, Rosjanie dzisiaj powiedzieli, że ten facet, który nazywa się Lubomir Korba, złapali go gdzieś w Dubaju czy gdzieś, zrobił to podobno za 30 tysięcy dolarów, ale został zwerbowany przez swojego syna i polski wywiad. Ja nie wierzę w to absolutnie, mówiąc szczerze, z wielu przyczyn, ale rozumiem, że to jest taka gra rosyjska, tak, żeby jeszcze nas w to wszystko wciągnąć.
Właśnie. Może właśnie, to jest gra, fałszywe flagi, zostawienie fałszywych śladów, tysiące rzeczy, dlatego nie można abdykować z tej gry, bo będziesz grany nią, tak, to znaczy ta gra będzie grała tobą, a nie ty grasz w grę. I to jest taki wniosek. Jest bardzo też charakterystyczne, bo Polacy również myślą z kolei przesadnie, że James Bond to zawsze jest po prostu super gajerki, profesjonaliści i w ogóle wiecie, o co chodzi. A bardzo często te zadania są delegowane, poruczane jakimś kryminalistom, tak? Za drobne tak zwane, no bo $30,000 zabicie człowieka to chyba drobne. Kryminalistom, którzy też nie są super profesjonalistami bardzo często. To też jest takie bardzo sowieckie, takie wschodnie. No to nie jest takie po prostu na milimetry liczone wszystko, tak? I to moim zdaniem jest w związku z tym na tyle ciekawsze poznawczo, że z jednej strony nie jest film, z drugiej strony to się dzieje i samo życie. No.
Oczywiście, oczywiście, ale dobrze powiedziałeś o tym, że to nie był profesjonalista, bo strzelał, podobno przeżył ten generał Aleksiej, dlatego że strzelał z pewnej odległości, za daleko stał i strzelił go 4 razy w plecy, przeżył, była operacja, także sprawa jest w toku, będziemy ją oczywiście śledzić. Jacku, teraz rzecz, o którą chciałem cię bardzo zapytać i myślę, że wszyscy widzowie na to czekają, bo kiedy obserwowałem wiele reakcji na aferę z ambasadorem Rose, który rozstawiał po kątach polskiego premiera, marszałka Sejmu i innych polskich polityków, to przypomniałem sobie o tych twoim haśle polerowanie. No nieźle sobie z nami Amerykanie poczyniają, muszę przyznać.
No, nie śledziłem oczywiście wszystkich komentarzy, bo podejrzewam, że cała Polska dyskutowała o tym, ale no widziałem wpis, widziałem tak dalej. No i właśnie, tutaj kilka warstw, na które chciałbym zwrócić uwagę. Poza tym, że zmienił się trochę wiatr i polscy politycy zaczęli czytać sondaże społeczne, gdzie zobaczyli, że Polacy nie ufają Amerykanom i postanowili w związku z tym trochę podbuchać ten wiatr antyamerykański. Więc to nie jest jakiś zwrot geopolityczny ciężki, tylko według mnie to są niestety sondaże i to też pokazuje, czym jest trzecia RP. To bardzo znamienna była reakcja pana ambasadora Rose, tak, który, i to jest też w kontekście tego, co ci mówiłem na początku, jesteśmy postrzegani jako ludzie peryferyjni, drodzy państwo. Sposób komunikacji pana ambasadora zaświadcza o tym, że on ma głęboko warstwowo ułożone wyobrażenie o świecie i hierarchię spraw świata, narodów świata i państw świata, gdzie my jesteśmy w ciemnej dupie. Zależni od Amerykanów, cytat, ich sprzętu i wojska, które mogą zawsze wycofać, bo też on ambasador popełnił w jakichś nerwach też takiego tweeta w odpowiedzi do jakiegoś no-name'a, tak, że jak się nie podoba polityka amerykańska, to możemy wam zabrać, co pokazuje wasalne, że uważają nas za wasali swoich, którzy muszą robić to, co oni mówią. Odpowiedź do pana premiera no, była zupełnie już z kosmosu, tak? Gdzie, no, jak właściwie można powiedzieć, jak premier Rzeczpospolitej śmie zwracać mu uwagę. Tak? Fredro, ten, który napisał sławne wspomnienia z wojen napoleońskich pod tytułem 3x3, napisał na samym wstępie, że biada człowiekowi, którego los zależy od drugiego człowieka, a już zwłaszcza biada narodom, które zależą od narodów, bo narody sumienia nie mają. Bo człowiek ma jeszcze sumienie. Miewa. No może nie ma, ale miewa, tak? Albo można mieć nadzieję, że któryś ma. To jest lekcja dla nas. Drodzy państwo, nie możemy być zależni od zewnętrznego bezpieczeństwa. Na tym polega również trudność położenia państwa polskiego, bo samemu jest bardzo trudno się zebrać. Wakacje od historii się skończyły. Ambasador wdzięcznie nam przypomina o tym, że nasze istnienie zależne jest od Stanów Zjednoczonych, a my sami uwierzyliśmy, że to dobre. I wyeksportowaliśmy dawanie sobie samym bezpieczeństwa na Stany Zjednoczone, oczekując od nich w artykule 5 solidarności, która nie istnieje między narodami. Strategian Future jest na tej misji tłumaczenia tego od lat. Przed chwilą powiedziałem, że w 2008 roku należało bardziej niepodlegle prowadzić politykę bezpieczeństwa i zagraniczną, żeby nie usłyszeć od ambasadora amerykańskiego takiej rzeczy. Teraz jest bardzo późno. Rozumiem, że pojawiły się też głosy, że po co premier Tusk czy marszałek czasy tak kłócą się z Amerykanami, od których zależy nasze bezpieczeństwo, tak? I teraz musimy rozróżnić dwie rzeczy. Jedna to jest to, co powiedziałem przed chwilą, taka obiektywna próba debaty, jak bardzo można być zależnym od jednego dawcy bezpieczeństwa, od tego, czy dane partie polityczne nie czerpią swojego statusu politycznego w oczach wyborców, ale też i finansowego, i wsparcia politycznego od zewnętrznych źródeł siły. Od Prus, od Rosji, Katarzyny Wielkiej, jak wówczas przed reformami Sejmu Wielkiego. Od sowieckiego Kremla w czasach PRL-u, gdzie działacze partyjni prześcigali się, kto ma silniejsze plecy w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, nie? Na nominacjach. Stąd była frakcja partyzantów, którzy chcieli tylko, żeby lokalnie decydowali. Stąd ludzie Gomułki weszli, wypieprzali tych od Sowietów, tak? Chodzi o to, że nie można być zawieszonym, jeżeli chce się mieć niepodległość, w swojej decyzyjności i w statucie wewnątrzpolitycznym, w tym ciągłym porównywaniu się, tym ego ludzkim, tej pysze, porównywaniu się, kto ma większą sprawczość, na zewnętrznym źródle siły. To pokazywanie się z Trumpem, jak przelatują F-35, nie pomaga niepodległości państwa polskiego. To wekslowanie za każdym razem polityki amerykańskiej nie pomaga. Ona jest pomocna w wielu sprawach niepodległości państwa polskiego, zwłaszcza jak równoważymy inne siły i można ją wykorzystać, ale to się powinno robić w cichości gabinetów inaczej. To lewarowanie się na tym powoduje, że po pierwsze Amerykanie nie mają do nas szacunku, po drugie daje puste poczucie i nieuprawnione bezpieczeństwa, po trzecie zastępuje prawdziwe budowanie własnych zdolności, a po czwarte, kształtuje mylne przekonanie na temat tego, jak stosunki wewnątrzpolityczne w Polsce mogą zewnętrzne mocarstwa kształtować, a zatem w panu w mózgu pana ambasadora Rose powstaje przekonanie, że on właściwie może sterować stosunkami politycznymi w Polsce i on jest też właściwym obiektem słuchającym, gdyby Polacy przyszli pomarudzić trochę do ambasady amerykańskiej na innych kolegów polityków. Bo jaki on niedobry, nie zaproście go, zróbcie, nie zaproście marszałka, co za z tego nigdzie, nigdy, ale innych zaproście. Innych, trzeba wywyższyć jedno innych, umniejszyć.
Bliżej do ciepełka będzie ktoś miał, albo dalej. To się liczy w polskim układzie, wiesz.
No właśnie, to jest fundamentalny błąd. To jest właśnie błąd systemowy, błąd fabrycznego ustawienia, wada fabrycznego ustawienia struktury państwa polskiego i jego biurokracji, jego świata politycznego.
Tak.
Zbiera się to, jeszcze ostatnie zdanie, zbiera się to również z tym, co mówiliśmy o broni atomowej, że z normą nieproliferacji, że są kapłani, jak faraon, tak? W powieści Prusa pod tytułem Faraon, którzy mają dostępu do i o czym można i jak dyskutować w Polsce. Przepraszam, przerwałem ci, Piotrze.
Nie, ja chciałem tylko zadać pytanie w tym sensie, że on się zachowuje trochę jak namiestnik imperium w Kolumbii, powiedzmy, czy w innym tego typu kraju. Nie jest to dla nas zaskoczeniem, bo już przerobiliśmy to z panią Mosbacher wcześniej, inną gwiazdą dyplomacji Trumpa, ale wiesz, co mnie zainteresowało? Najbardziej nie te wpisy tam, jak beształ premiera i Czerzastego, tylko z tym właśnie młodym studentem. On napisał, czy my mamy zabrać nasz sprzęt i naszych żołnierzy, to oznacza, że Amerykanie doskonale wiedzą, czego Polacy i polscy politycy najbardziej się boją. Że zostaniemy jak ten mały pisklaczek wyrzucony z gniazdka, który musi sam lecieć i może wyrżnąć o beton, bo bez mamy, bez wujka zza oceanu. I teraz ja tak sobie zdałem, Jacku, zobacz, cały nasz sposób zbrojeń, cała filozofia naszego bezpieczeństwa opierała się na tym, że Amerykanie zawsze będą po naszej stronie, zawsze przeciwko Rosji, jak w zimnej wojnie. Teraz układ geopolityczny się odwraca i przecież to nie tylko jest tak, że oni zabiorą swoich żołnierzy w razie draki i swój sprzęt, ale jeszcze wyłączą to, co myśmy kupili od nich. Tu jest pewien problem, że myśmy zdali naszą suwerenność w dziedzinie bezpieczeństwa na obce mocarstwo.
I dlatego dokładnie Turcy podjęli tę decyzję w pierwszej dekadzie XXI wieku, i rozbudowywali własne zdolności i nie byli armią i nie są armią pomocniczą armii amerykańskiej. A my do tej pory rozbudowujemy tak, jakbyśmy mieli być armią pomocniczą na wypadek wojny. Mówiłem to od lat. Takiej wojny nie będzie. Wojna z udziałem Amerykanów nie wybuchnie. No głupio, tylko wtedy, jeżeli Amerykanie nie będą brali w nim udział, bo będą zajęci gdzieś indziej, albo osłabną, albo ich nie będzie, albo będzie układ polityczny taki, że nie będą o tym zainteresowani. I do takiej wojny państwo polskie musi się przygotowywać i to jest właśnie błąd. Błąd strategiczny, który popełniliśmy i wydaliśmy bardzo źle pieniądze i jeszcze włożyliśmy Amerykanom w rękę mechanizm lewarowania tego w usta pana ambasadora i podejrzewam tysiące innych nacisków, o których nie wiesz, przy negocjacjach systemów, przy negocjacjach cen tych systemów, przy wdrażaniu tego w Wojsku Polskim, gdzie na pewno nasi wojskowi specjaliści widzą, jak jest to narzucane, w jaki sposób jest to kontrolowane i jest półprzymknięte oko, bo jesteśmy armią pomocniczą, tak jak armia zachodnia, nasze siły zbrojne na zachodzie, prawda, w latach 42-45. I to miało być dobre. Znów, bo Zachód zawsze wygrywa. I to jest tutaj potężny grzech zaniedbania dla naszej ojczyzny. Tak? I to z tym się wiąże na przykład bardzo ważna rzecz, Piotr, o której chcesz też powiedzieć i pobudzić państwa słuchających. To było też, tak naprawdę polscy politycy myśleli, że są dobrymi cwaniakami, bo to było też po taniości. Kto podniesie rękę na Amerykanów? Właściwie to jest polisa ubezpieczeniowa. My nie będziemy musieli żadnej wojnie brać udziału. A skoro tak, to nie musimy samodzielnie de facto myśleć, reformować tych służb specjalnych. A co więcej, nie musimy wracać do dyskusji o poborze, bo elektorat tego nie lubi. Więc wyeksportowaliśmy to do Amerykanów, pozbawiając się podmiotowości i uważaliśmy, że to jest takie sprytne. Jeszcze na dodatek. Bo kto podejmie dyskusję o poborze? Właściwie chyba wydaje mi się, że jesteśmy już ostatnim państwem w tej części świata, który nie przywrócił albo nie prowadzi potężnej dyskusji o poborze do wojska. Tak.
No tak,
największym
polityka wewnętrzna.
Jesteśmy do największym państwem. Dlatego, że wmówiono społeczeństwu nie tylko normę nieproliferacji nuklearnej, ale też, że Zachód nas obroni, że artykuł 5. Pamiętasz dyskusję z panią Anną Dyner w Kanale Zero, przy której byłeś obecny sprzed 2 lat bodajże, jak tłumaczyła mi, że do tych abramców naszych amerykańskich żołnierzy wsiądą i pojadą i system natowski wygrywa. Do tej pory słyszę, że Zachód ma przewagę w powietrzu totalną i wyłączy to wszystko, co widać na Ukrainie. To wiara w iluzję dotyczącą tego, że układ polityczny na pewno pozwoli na to, żeby Zachód za nas prowadził wojnę de facto, tak? Stracone lata i nie chcę, mówię, narzekać, dlatego pozwalam sobie na narzekanie i całe jako Strategy Future jesteśmy tym zdruzgotani, bo my uważamy, Strategy Future, że w 2008 roku, gdybyśmy przyjęli właściwe rozwiązania, mieliśmy szansę na odwrócenie skutków geopolitycznych Wielkiej Wojny Północnej i zbudowanie potężnego państwa na solidnych podstawach makroekonomicznych, również we współpracy ze Wschodem na osi międzymorskiej, między Bałtykiem, a Morzem Czarnym, w wykonaniu zaleceń Halforda Mackindera i tego wszystkiego, co powoduje, że państwo polskie może istnieć niezależnie od pogody geopolitycznej. I była na to ogromna szansa, największa, większą niż mieli nasi dziadowie w 1920 roku. Największa szansa, moim zdaniem, od Wielkiej Wojny Północnej. Od rządów saskich, od początku rządów saskich, od śmierci króla Jana Sobieskiego, a może nawet bardziej, tak? Po 1699 roku zatem. Tak, bodajże to jest rok śmierci Sobieskiego, na ile pamiętam. I to była największa szansa nasza w ciągu ostatnich 300 lat i myśmy ją zmarnowali. Nawet tego nie widzimy, uważając, że wszystko jest dobrze, bo PKB rośnie, bo wszystko jest w porządku i wydajemy i mamy to. Dlatego w tym kontekście proszę zrozumieć, że chłopcy ze Strategy and Future są rozczarowani, że nie złapaliśmy, a teraz już tylko mamy postawę defensywną, czyli próbujemy uratować przynajmniej debatę, rozumienie tego, co się wydarzyło, jakieś tam elementy, może mieć zdolności rakietowe od Ukraińców albo dronowe od Ukraińców, złapać na rewolucję sprawy wojskowe, jakieś już szczątki, załapać coś z tego czasu, który dała nam historia. Cokolwiek próbować, tak? Dogadać się ze Szwedami, to są jakieś już fragmenty załapać, poprawić bezpieczeństwo, łapać, co nam ucieka. I stąd w tym kontekście, prawda, no bo mówię, znowu będą statystyki, że jesteśmy zieloną wyspą, że wszystko rośnie i hura. No, za czasów Saskich też rosło PKB, drodzy Państwo. Poczytajcie książki historyczne.
No wiesz, jest słynne po...
Był bardzo silny wzrost gospodarczy i demograficzny obszarów naszych.
Tak, no jest słynne, wiesz, przysłowie, za króla Sasa jedz, pi i popuszczaj pasa, no dlatego, że było dobrze wtedy, ale wiesz co, ja tak smutno mi się robi, jak słucham tego, co mówisz, bo to jest tak na de facto debata o naszej suwerenności, suwerenności myśli, suwerenności decyzji, suwerenności strategii, podejmowania decyzji politycznych, bo zobacz, trochę tak już, jak mówisz o tych historykach, którzy będą patrzeć kiedyś z perspektywy na ten nasz czas, no to trochę jest tak, że w PRL-u byliśmy wasalem sowieckim, a potem żeśmy sami się ustawili w pozycji wasala Zachodu czy też Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wiadomo, że przyjemniej jest być w amerykańskiej strefie wpływów, bo żujesz gumę balonową, a nie suchy chleb, tak jak w sowieckiej, prawda? No ale nadal to troszeczkę chyba nie odpowiada aspiracjom współczesnych Polaków, żebyśmy się ustawiali w taki sposób wobec Stanów Zjednoczonych.
Znaczy wiesz, jeżeli jesteś bardzo blisko Stanów Zjednoczonych, to niekoniecznie żyjesz gumę balonową, jak Kuba nawet i inne państwa. To nie musi tak być, bo ta bliskość powoduje, że Amerykanie potrafią zmieniać rządy błyskawicznie. I to, co się obawiam teraz, i to też w kontekście wystąpienia ambasadora Rose, to, że nawet chyba widać, któryś z kolegów z zespołu pokazali mi nowe wydatki chyba Departamentu Stanu, gdzie jest bardzo duże sponsorowanie tej ultraprawicy w Europie, dzielenie po liniach nacjonalistycznych po to, żeby Europa była podzielona w pełni i żeby właśnie można rozgrywać taką kartę, że my Amerykanie jesteśmy dobrzy, my wam pomagamy, zatem nie róbcie niczego, co powoduje zmniejszenie naszego lewara de facto na was. W związku z tym postawa antychińska, antyeuropejska w pełni, tak? Podam taki przykład, no te dyskusje, niesamowite to jest zupełnie, jak łatwo jest Polaków manewrować, te dyskusje o rzekomym po prostu większym bogactwie Stanów Zjednoczonych, tak, PKB i tak dalej, w sytuacji, gdy jak są szersze mierniki polegające na naprawdę nie tylko na jakości życia, ale produktywności na godzinę przepracowanej, zresztą na urlopy, zdrowie, długość życia, mówię, wakacje, styl pracy i samą sobie produkcję materialną, Europa absolutnie nie odstaje od Stanów Zjednoczonych. Przy zupełnie lepszym modelu życia. I jeszcze nie może drukować, ile wlezie, tyle co Amerykanie, bo mogą sobie dolara dodrukować, ile im się podoba. Ale te wrzutki, to robienie właśnie z... My Amerykanie będą dzielić teraz Europę. Musimy się nastawić, że będą dzielić Europę. Jeszcze robią to, niszcząc system globalnej wymiany towarowej, z którego Polska bardzo korzystała. Przecież ten wzrost w ramach piastowskiej strategii wynikał z tego, że byliśmy elementem globalnej wymiany towarowej z oknem wystawowym niemieckim i europejskim, bo Europa była wielkim hubem fabrycznym, produkującym towary. Tak? To jest obiektywnie szkodliwe. Nowa polityka amerykańska jest obiektywnie szkodliwa dla interesów Polski z punktu widzenia rozwoju naszego i też tej strategii piastowskiej. Więc próba dzielenia nas musi być rozumiana w szerszym kontekście. Nie takim historycznym, że Niemcy, prawda, II wojna światowa, tylko w korzyściach makroekonomicznych albo stratach. Jednocześnie Amerykanie to robiąc, negocjują wyraźnie z Rosją. Status bezpieczeństwa naszego regionu kosztem naszym, udział Rosji w systemie światowym kosztem naszym, naszej wielkiej strategii, to mówiłem wielokrotnie, ale nawet teraz kilka dni temu dotarła do mnie informacja, nie wiem czy potwierdzona, że o ile wcześniej Amerykanie zawsze chcieli, żeby ta Ukraina była element tego dealu, to napotkawszy opór, no bo znów okazało się, że Zełenski znowu nie ustąpił Amerykanom, tak? Który już raz o tym mówię? Ukraińcy nie ustąpili Amerykanom i Amerykanie już niezależnie od wyniku wojny na Ukrainie Ukraińców chcą jakiś deal i tak z Rosją mieć, tak? Tak bardzo chcą rozegrać kwestię chińską, że mogą podeptać wszystkie inne interesy. I państwo polskie jest tylko jedną z żetonów w grze amerykańskiej. To bardzo ważne, żeby to wiedzieć. W swojej książce napisanej w roku 2017-18 Rzeczpospolita między lądem a morzem, pamiętam, wyobrażałem sobie wtedy takiego mojego przeciwnika, tak, w dyskusji, bo miałem przyjemności z ministrem Macierewiczem kiedyś temat właśnie tego, że ten Mackinder i tamto, i Amerykanie, tacy wielcy, on twierdzi i tak dalej. I tam wykonałem takie równanie na nowe czasy geopolityczne w tej książce. Właściwie pisząc prawie do niego, tylko nie napisałem, że do niego, tak, żeby ludzie jego formatu, z jego środowiska politycznego, żeby zrozumieli to, że się zmieniło równanie geopolityczne w Eurazji w związku ze wzrostem Chin w kontekście tego, co pisał Mackinder, asocjowany w kontekście polskim, tak? I w związku z tym jest, mechanizmy są te same, ale układ kart w grze. Inaczej się, nie wiem, czy grałeś kiedyś w taką grę o pięknej, polsko brzmiącej nazwie i wdzięcznej w Pana, czy grałeś? Niektórzy nazywali to inaczej. No nie, niemożliwe. Niemożliwe, że nie znasz grę w Pana. I tam zaczyna się od dziewiątki kier, tak? Czyli od czerwon. Musisz schodzić. I musisz w odpowiedniej sekwencji schodzić z tych kart, żeby nie zostać żadną kartą i wygrać, tak? To jest bardzo, to trzeba dużo myśleć. I to samo jest ze strategią. Jeżeli się karty inne układają na początku, to albo łykasz wszystko, albo gdzieś odkopujesz, jak gdyby jest sekwencja działań inna. Nie można ślepo powtarzać tej samej. I to samo było z obecnością Chin. No nie chciałem użyć innej nazwy tej gry, bo ona jest powszechnie uważana za wulgarną, ale jest bardzo popularna wśród młodzieży. Ja byłem młody i generalnie bardzo inteligentny. Bardzo dużo chodziło tam o myślenie, a mniej nawet jakie się ma karty. Karty były pozycją wyjściową. I chociaż, że pozycja wyjściowa do rachunku geostrategicznego w XXI wieku była inna niż to, gdy mózg pana ministra Macierewicza został ukształtowany w marzeniach o tym, że Anglosasi przyjadą Mackinderowsko na białym koniu i nam pomogą zdobyć niepodległość, bo nie chcą kondominium niemiecko-rosyjskiego i dominacji niemieckiej czy sowieckiej w Europie. I to jest inny układ. I jak słyszę właśnie z polskich środowisk takich, prawda, które tam się przyklejają do tego Trumpa, to właśnie mam takie wrażenie. No z drugiej strony, żeby nie wywyższać, ale jednocześnie być symetrystą. Z drugiej strony też widzę, bo niektórych z drugiej strony, że dalej nie wierzą, że się świat odmienił i niektóre posłanki czy posłów słyszę, jak się wypowiadają o świecie, no to jesteśmy zupełnie w innym momencie. No w każdym razie mniejsza z tym, co oni się wypowiadają, bo polscy, amerykańscy politycy, jakich słucham, też takie bzdury opowiadają i to poważnie. Czasami o to, jak im pasuje elektorat, albo jak im tam pasuje w CNN wystąpić, ale no, gdzieś tam ten rdzeń strategiczny państwa powinien istnieć i rozumieć te zagadnienia. Tak.
Wiecie, ja myślę, że twoja dyskusja z ministrem Macierewiczem to jest trochę też taka pokoleniowa dyskusja, to znaczy no, on jest dzieckiem PRL, ty już jesteś dzieckiem III RP. On jest niewolnikiem pewnych schematów myślenia z tamtego czasu. No nie mamy towarzyszy sowieckich, będziemy mieli towarzyszy amerykańskich, a tu suwerenności.
Muszę ci niestety rozczarować to, czyli przepraszam, że ci przerwałem, ale wokół ministra Macierewicza było bardzo dużo ludzi młodych, którzy byli uczniami, tam do tej pory funkcjonują wokół państwa polskiego, w państwie polskim i oni nasiąkali tym myśleniem i do tej pory pilnują rynku, naprawdę, w debacie publicznej. Ja pamiętam, nie wiem, takie, wiesz, są takie hasła hokus pokus w polskiej debacie. Raz, że została unuca, jeżeli się ma inny pogląd niż Amerykanie, teraz już może tak nie jest, ale to jest ruska unuca, a przecież to ja z Amerykanami robiłem, tak? Do Potomac Foundation. Też oni byli uważani za ruską unucę, bo według nich coś tam się nie zgadzało. Niektóre. Druga rzecz jest taka, że jest coś takiego jak operacja Trust, tak? I takie hokus pokus, Sowieci, niektórzy udawali, że są zwolennikami demokratyzacji, zamieszkania na Zachodzie, bo tajni współpracownicy i oni tak naprawdę robili dezinformację. Dużym proszeniem. To jest sławna operacja Trust. I wyobraź sobie, że ci ludzie za każdym razem, na przykład jak statystyki pokazują, że Amerykanie nie mają racji, albo tu przegrywają, albo tamto, to jest operacja Trust. Albo, że ktoś się nie zgadza z nimi, nie? Tak? Jest jakiś hokus pokus. Googlajcie sobie, drodzy państwo, to zobaczycie, o co chodzi z tym. To jest też lekcja historii pewna, ale jest taki, to tak jakby stary, Sara Zgorzel, strób, który się zastygł i on trwa w tych naszych głowach. Nie rozumiejąc, że świat się zmienił w XXI wieku. Nie to, że zasady się zmieniły, tylko są inne karty w rozdaniu w Pana. Mamy inne karty. Są inne karty. Dostaliśmy, kto ma dziewiątkę czerwot, zaczyna, tak? I jedziemy. Jest inaczej, po prostu. Są te zasady. Dalej gramy w Pana. ale albo trzymasz, albo zrzucasz wszystko, albo idziesz czterema, albo dokopujesz się do głębi. Jest inna sekwencja działań. I opisałem to w swojej książce o Rzeczpospolitej między lądem a morzem, wierząc jeszcze wtedy, że my jesteśmy w stanie to wydźwignąć. No, poszło jak poszło.
No dobrze, Jacku, a tak zamknijmy już temat ambasadora, bo chcę przejść się...
A już, bardzo ważna rzecz, żeby nie... Przepraszam. Jeszcze jest bardzo optymistyczna wieść, która też negliżuje i trochę obniża wagę Amerykanów. Rewolucja spraw... I to też chciałbym... No, to jest jeszcze do uratowania. Rewolucja spraw wojskowych doprowadziła do tego, że państwo średnie i małe, jak Polska, Ukraina i inne, mogą skutecznie opierać się presji wielkiego mocarstwa wskutek rewolucji spraw wojskowych. Robotyzacja, dronizacja, elektronika. Nie trzeba mieć wielkich przemysłów i wielkich surowców, żeby to ogarnąć. I tak samo demografia może być równoważona tym. I to jest zadanie nas. I tu Amerykanie nie są najlepsi. My moglibyśmy sami to zrobić. Pójść w tym kierunku, nie musieć wisieć, tak jak w XX wieku, na wielkich producentach, jak my na Sowietach, ci na Amerykanach, prawda, zapleczach przemysłowych i tak dalej. Ten moment ewolucji w sprawach wojskowych, walki obrony z atakiem, ta, jest teraz po naszej stronie, po stronie naszej niepodległości, po stronie naszych starań. Tylko tak jak rozmawialiśmy w segmencie, trzeba zderegulować, dać szansę, zrobić jednostki eksperymentalne, pociągnąć Lisowczycy i tak dalej. Dobrze. I wtedy nie musielibyśmy słuchać ambasadora Laos, bo byśmy powiedzieli, panie, no, nie jesteśmy ci potrzebni, tak. Aż tak bardzo. No, a jeszcze posiadanie własnej strategii nuklearnej też by spowodowało delewarowanie kolegi.
Wiesz co, jeszcze jedna jest śmieszny wątek związany z tym wszystkim, że część polskich polityków jest w takim strachu, że Amerykanie mogliby zabrać stąd swoje wojska, że to od razu ich stawia do pionu, ale nie dostrzegają przecież, że to nie jest tak w polityce międzynarodowej, że tylko my korzystamy na tym układzie. No przecież Amerykanie też korzystają na tym, że tu mają swoje wojska, bo tutaj, gdzie pokazują, to jest nasza strefa wpływów. No w związku z tym to nie jest tak, że Amerykanie robią nam łaskę, odwracając słynne określenie, tym, że tu przysyłają wojska, to też jest ich w interesie. W związku z tym zobacz, jak Europejczycy zachodni reagowali na wybryki Trumpa rozmaite. Jeżeli będziesz dalej się wykupiał, to wykopiemy twoje bazy z Europy, ponieważ Europejczycy wiedzą, że to Amerykanie chcą mieć tutaj bazę, a nie odwrotnie. No.
Śmiem twierdzić, ale to jest bardzo ryzykowna, niebezpieczna gra, ale intelektualnie możemy przeprowadzić ją przez 30 sekund. Że gdybyśmy my wykopali Amerykanów, czego nie postuluję, żeby była jasność, i proszę tego nie wyciął, wiesz, w odpowiedni sposób, rozumiesz, na zasadzie clickbaitu, to zobaczcie, że to czym Amerykanie graliby wobec Rosji już w tych negocjacjach? No Ukrainą nie mogą grać, bezpieczeństwem bez Polski naszego regionu nie mogą grać, więc Rosja z Europejczykami by się dogadała na temat bezpieczeństwa i swojej roli w Eurazji, bez Amerykanów. Położenie państwa polskiego jest kluczowe, tylko trzeba umieć zagrać tymi kartami, które dał nam rozdanie w pana. A nie pozostając w starych kliszach, bo czym by Amerykanie grali znowu? Światem instytucjonalnym, który niszczą? Czym Rosjanie mieliby zaufać? Rosjanie chcą na konkretach, a to jest konkret. To z kim by rozmawiali? Już z Europą by rozmawiali. O tym, gdyby państwo polskie się zbiesiły z jakiegoś powodu, nie wiem, wyparowaliby ci żołnierze amerykańscy, to Amerykanie nie mieliby kart. To Trump nie miałby kart do gry z Rosją. Mógłby w Arktyce coś tam, równowaga nuklearna, ale to Trump byłby zainteresowany rozmową z nią teraz, dlatego że Rosjanie mają przewagę nuklearną, a jeszcze Chińczycy wchodzą do gry i Trumpowi w ogóle New Start wygasa akurat. To jest dobry moment na taką rozmowę, czyli traktat o równowadze strategicznych łowisk jądrowych. Chińczycy wchodzą, nie są objęci tym starym traktatem, nie chcą być objęci nowym, są sojusznikami Rosji i Amerykanie tutaj, to nie mają Amerykanie kart i chcą. Jednocześnie Amerykanie, mówiąc, że budują Golden Dome, destabilizują układ strategiczny, co tak naprawdę też jest na korzyść Polski potencjalnie, bo powoduje potencjalną proliferację, o czym mówił sam Medwiediew, pomiędzy piciem alkoholu, a nie wiem, patrzeniem na Twittera, bo mu się zarzuca, że jest alkoholikiem, a tam nie wiem. No i, ale trzeba rozumieć to. I dokładnie, że są inne karty. I to się na dniach teraz dzieje. A nie cały czas myślę, że są te stare, my nic nie możemy. I przykładowo ten wątek. jutro jest prezentacja w kinie, jutro, czyli we wtorek, 10 lutego. Ja z zespołem Strategy & Future będziemy przedstawiali prezentację raportu Operacja Królewiec, która właśnie ma być remedium na to, co ambasador zrobił i to, co nam wszyscy inni robią, pokazując, że Polska ma, to jest hipotetyczna sprawa w przyszłości, to nie jest kwestia wojny, to jest zmiana statusu międzynarodowego Polski z peryferyjnego na głównego rozgrywającego poprzez umiędzynarodowienie problemu Królewca, poprzez pokazanie zdolności do blokady morskiej, powietrznej, lądowej w sytuacji, gdy Rosja czyni taki wrzut ropiejący z Królewca. My się boimy o bezpieczeństwo nie nasze, tylko Europy i wciągamy sojuszników w tą grę poprzez prawdziwe zdolności. Gdybyśmy byli tylko armią pomocniczą, to Amerykanie by ucięli od razu przy ogonie, przy samej próbie takie próby. I nie zbudowalibyśmy, na przykład nie sprowadowalibyśmy denuklearyzacji albo demilitaryzacji Ordu Królewieckiego, już nie mówiąc o odebraniu Rosji Królewca czy umiędzynarodowieniu jego statusu, jak kiedyś wolne miasto Gdańsk, po to, żeby Rosjanie nie mogli dokonywać projekcji siły stamtąd. Zmieniłoby to na korzyść sytuacji bezpieczeństwa państwa polskiego znacząco, ale do tego potrzeba jest zdolności asymetrycznej eskalacji, czyli zdolność do tego, żeby Amerykanie nie mogli nas odwołać taką akcją, a my, żebyśmy mogli, i to jest tak ryzykowne, umiędzynarodowi poprzez pokazanie siły. To, co robi Izrael bardzo często, tak? To, co robi Turcja. Zapraszamy w ogóle, wstęp wolny, godzina 18 na Atlantyk. I to jest właśnie jutro, tak? Okay. Warszawa oczywiście, ulica Chmiela.
Wiesz co, ja to tylko chciałem jeszcze, bo podrążę ten wątek, wiesz, z takimi groźbami Amerykanów, zabieramy żołnierzy, zabieramy sprzęt, to nikt sobie nie zadaje pytania takiego bardzo podstawowego. Dlaczego Amerykanie tutaj mają tych żołnierzy? Dlaczego oni mają ten sprzęt? Czy dlatego, jak się wydaje tym naszym romantykom, no nagle stwierdzili, że będą bronić wspaniałych Polaków przed straszną Rosją? Czy też może mają interes, bo rozszerzają swoją strefę wpływów? W związku z tym to my mamy na nich lewar, mając ich tutaj też, a nie tylko w drugą stronę. Nie podejmujemy w ogóle tej gry. Wydaje nam się, że po prostu polityka opiera się na wartościach, a nie na interesach. Jeszcze żadne mocarstwo nie umieściło swoich baz w dalekich zakątkach świata z powodów altruistycznych. Amerykanom się to opłaca, żeby tu być, bo to jest gra mocarstw z Rosją, prawda? Zacznijmy w ogóle od tego, nie?
Tak, tak, no właśnie to powiedziałem.
No dobrze. Jacku, jeszcze jedna rzecz. Zamknijmy już temat ambasadora Rose. Dzisiaj widziałem już, bo debata trwa od rana, w poniedziałek się zaczęła. Jedni postulują, żeby go wezwać do MSZ-u i zaprotestować, inni mówią, żeby deeskalować, bo i tak nic nie wskuramy, a wisimy na Amerykanach. Żeby zamknąć temat, powinniśmy coś zrobić? W którą stronę powinna ta sprawa teraz się potoczyć?
W sumie nie znam się na tych protokołach dyplomatycznych wszystkich, ale tak z czysto strategicznego punktu widzenia, ja uważam, że należałoby zostawić to, chyba że ambasador Rose będzie kontynuował tę linię publicznie, zostawić to. Minister Sikorski się wystarczająco wypowiedział, że chce wiedzieć, czy to jest linia rządu amerykańskiego, czy to jest po prostu prywatna sprawa. Ta wypowiedź wystarczy moim zdaniem. Nie powinniśmy też przesadnie, publicznie, zwłaszcza osoby trzecie, krytykować prezydenta Trumpa. Nie dlatego, że on dobrze robi, tylko uważam, że powinniśmy wykazać się sprytem i rozegrać to na dwa. Tak? Czyli prezydent Nawrocki powinien tam prywatnie, ale nie publicznie, strasznie podsycać własną miłość Trumpa i pokazywać bliskie relacje. I też spotykać się z ambasadorem Rose, tam dopieszczać, głaskać po głowie i w ogóle. Tylko nie publicznie. Żeby Rosjanie tego nie wzięli, Francuzi, Niemcy, Ukraińcy, a z kolei premier Tusk Europę, a tak naprawdę obaj powinni się dogadać na trzecią opcję, czyli w regionie budujemy, w regionie zdolności, to co mówiłem, zdolności i trochę oszukujemy i Amerykanów i Europejczyków, bo nie wiadomo kto wygra, co wygra, jak to się potoczy i tak dalej, delewarujemy, żeby oni nie przesadnie mieli lewary na naszą politykę. Delewarujemy, sami podszkolimy mięśnie, sami się uczymy strategii nuklearnych, sami się uczymy, doszkalamy, uczymy. Ale oczywiście ja bym wyciszał. Niepotrzebne są te awantury, niepotrzebne są te oświadczenia również marszałka Czarzastego, pomimo tego, że merytorycznie dosyć słuszne, ale niepotrzebne, bo on chciał chyba zademonstrować, że wie, tak? To. Natomiast albo te sondaże, prawda, wywołały to. To jest akurat niepotrzebne. Powinien być tu w tej dobie chaosu, powinien być jeden środek kierowniczy uzgodniony i ewentualnie na nuty się rozpisuje. Ludzie mają gadać. Prawda? Tak jak przed wojną Beck trzymał za mordę. Oczywiście potoczyło się tak, jak potoczyło, ale trzymał, nie? Nie było kakofonii, tak? Kofonii, tak? Spraw. Więc no tu też powinno jakoś tak być, a ewentualnie, że jest inaczej, to jest tu uzgodnione i udajemy, to jest teatr. Teatrum, tak? I tu jest wiarygodne, bo Nawrocki lubi Trumpa, Amerykanie go wspieraliby, nawet można by od Amerykanów wziąć bardzo wiele, mówiąc, że wiecie, oszukujemy premiera, oszukujemy Europę, ale dajcie nam to, a tak naprawdę to Amerykanów byśmy używali. I to jest właśnie polityka poszerzania sobie manewru. Ale żeby to mieć, trzeba mieć lojalność do państwa polskiego jako nadrzędną wewnętrzną cechę. Miłość do ojczyzny, rozumiano jako jej interes, a nie szukanie patronów zewnętrznych. Tamtych można używać dla naszych spraw i trzeba mieć minimum lojalności w własnej grupie. No, jednak premier z prezydentem muszą się dogadać na ten temat i tu wykorzystać wady polskiej konstytucji dla naszych celów, tak, o których mówiłem.
No tak, tu jest słaby element tej koncepcji taki, że nasi politycy nie dowożą w tym sensie, że ważniejszy dla nich jest interes partyjny, ważnego ugrupowania i ta wojenka, którą toczą z przeciwnikami, niż interes Polski, co było bardzo wyraźnie widać w tych dyskusji.
Ja wiem, ale gdyby zrozumieli to, co powiedziałem o ministrze Macierewiczu, gdyby zrozumieli, że stary na nim nie działa, to wierzę w to, że prezydent Nawrocki, premier Tusk, kierując się interesem ojczyzny, mogliby usiąść i ustalić nowy, na niego strategiczny. No, wydaje mi się, że idioci nie stają na czele takich, że muszą wygrać wybory, tam przeciwnicy. Można się spiąć ponad osobiste antypatie. Naprawdę. No można. Może jestem bardzo naiwny, ale ja na przykład bym tego wymagał teraz od nich. Zwłaszcza, że to jest naprawdę okazja w sumie, że ta nasza konstytucja jest taka wadliwa, a nie bardzo wiemy, czy postawić na Europę, czy Amerykanów, a jednocześnie musimy bardzo dobra powieść, żeby faktycznie to rozegrać, tak?
Szczególnie, że czasy są trudne i w takiej sytuacji warto byłoby się dogadać. To do obu stron politycznego sporu kieruję te słowa. Jacku, bo nasz czas nieubłaganie dobiega końca. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze, mówiłeś o tym, że Amerykanie szukają jakiegoś dealu z Rosją i taki deal jest na stole. Zełenski, co jest dość sensacyjne, ujawnił dzisiaj, że jest coś takiego jak pakiet Dmitriewa, czyli Rosjanie podczas tych rozmów w Abu Zabi, które teraz trwają, pokojowych, złożyli Amerykanom propozycję wszechstronnego dealu ekonomicznego wartego według Zełenskiego 12 bilionów dolarów z pominięciem Ukrainy, nad głową Ukraińców. Czyli żeby już dać sobie spokój z tym pionem, jak określasz małe państwa, czy żetonem w tej wielkiej grze i żeby duzi się dogadali przy dużym stoliku na grubą forsę. Czy Ameryka to przyjmie i czy to jest ten kierunek, w którym będą teraz szły stosunki między mocarstwami?
Nie wiem, ale może to przyjąć. Nie wiem, czy przyjmie, ale przesłanki strategiczne wskazują na to, że może być to korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że historycznie, że Amerykanie nie realizują strategii prymatu, a Rosja nie jest najsilniejszym państwem na kontynencie grożącym hegemonią, Amerykanie się dogadywali z Rosją. No po prostu. Antanta, Druga wojna światowa, nawet wojna secesyjna. To jest naturalne. Mało tego, oba te państwa są rewizjonistami systemu globalnego. Amerykanie z powodów takich, że stracili sprawczość makroekonomiczną, taką jaką mieli, a Rosjanie nie mają bardzo wielu rzeczy. Im się nie podobała rola po przegraniu wojny z Amerykanami z tej zimnej i chcą nowego układu. Z obrońcami status quo, jak mówiłem wielokrotnie u ciebie, są Chiny i Unia Europejska. I to jest nadrzędne, to jest to. No. Strukturalne sprawy decydują nawet czasami w życiach osobistych naszych, co jest bardzo smutne. Tutaj ja widzę przesłanki do tego. Ja po prostu widzę przesłanki do tego. A zwłaszcza jak podzielą sobie Europę i ona nie będzie w stanie się skutecznie przeciwstawić, dogadać z Chinami na koniec wojny na Ukrainie i tak dalej. Tak? To ja tu widzę takie przesłanki do tego i na trupie sprawczości europejskiej, modelu makroekonomicznego mogą sobie robić takie deale i Amerykanie są zainteresowani, żeby rosyjskie surowce weszły w świat dolarowy, Amerykanie mogą kwalitaryzować te, zabezpieczać swoje nadwyżki produkcji pieniądza na tych surowcach, zasobach, na kontraktach. No, de facto kapitalizm finansowy może dalej kwitnąć. Widać po prostu, że Trump nic z tym nie robi, żeby to odmienić. To jest, uważam, klęską Ameryki, ale no.
Dobrze, ale czy nie uważasz, że amerykańska gra wobec Rosji jednak nie jest taka bardzo jednoznaczna? Bo z jednej strony dogadywanie się, deale, Trump sobie wiesza swoje zdjęcie z Alaski z Putinem w Białym Domu, ale z drugiej strony zawarł deal z Indiami.
Bo się osłabia, osłabia się rozmówcę, tak? Tak
no samo właśnie, o co chodzi? Bo tylko wyjaśnijmy widzom, że Trump poprosił, czy też zmusił Indie do tego, żeby przestały kupować rosyjską ropę i przypomnijmy, że to Indie po tym, kiedy Europa wprowadziła embargo na rosyjską ropę, zaczęły ją kupować, utrzymując tym przy życiu, że tak powiem, Gazprom, przepraszam, rosyjskie, wszystkie te koncerny naftowe. No i teraz taki cios. Widziałem, że kupowali w 2024 Hindusi 2 miliony baryłek dziennie, już teraz to spadło do 1,2 miliona. To co Trump gra? Dobry, zły policjant jednocześnie?
Po pierwsze, nie wiem, czy ostatecznie potwierdzone są przez stronę indyjską te doniesienia. Na moment nagrywamy to. Tam są jakieś niejasności. Trump bardzo często bardzo dużo rzeczy mówi w mediach społecznościowych, które później nie mają, nie są prawdą. Grozi, mówi, obiecuje, druga strona wcale tego nie potwierdza, to nie, w praktyce nie wygląda tak samo. Bym tutaj postawił znak zapytania, że nie wiadomo. Ale no to jest kwestia negocjacji i walcz, no, negocjowanie, żeby osłabić, ale strukturalnie Rosja i Stany Zjednoczone mają bardzo wiele wspólnych interesów docelowo. Tak samo jak Trump, moim zdaniem, chce osłabić Chiny, stworzyć lewar antychiński w kontekście tego Iranu, potencjalnej blokady morskiej, żeby Chińczycy nie mieli surowców. To samo z Wenezuelą zrobił przed wielkim spotkaniem, na które się nastawia w kwietniu z prezydentem. Okazało się na jesieni, że Amerykanie przegrali pierwszy rozdział wojny systemowej z Chinami, bo nie zmusili Chin do posłuszeństwa. Wręcz przeciwnie, Chiny sobie dobrze radziły i sobie dobrze radzą. I Amerykanie przystąpili do fazy drugiej, tworzenia sobie lewarów na Chiny, po to, żeby na stole negocjacyjnym położyć w kwietniu coś i zawrzeć jakiś długi rozejm nazwany pokojem. Jest szansa na to. Na przykład zmusić Chińczyków, żeby kupowali dalej amerykańskie obligacje. Albo żeby nie robili dedolaryzacji. I to jest cel Amerykanów. Oczywiście długoterminowym celem jest moim zdaniem pokonanie Chin. Nie zmieniam swojego poglądu i obie strony ostrzą noże, szykując, nie wierząc sobie. Ale tymczasowo i Chiny mogą zawrzeć ten deal być może. Natomiast Rosja też jest potrzebna, dlatego że to powoduje stres wobec Chin, ale też wobec Europy i tak dalej. Amerykanie grają grę, jak to powiedział marszałek, transakcyjną, która jest absolutnie uprawniona. Nie trzeba o tym aż tak mówić z oburzeniem. I może zacznijmy prowadzić własną grę transakcyjną. Na przykład jednym z motywów, przykładowo tego, że nie robiliśmy, nie mamy prawidłowej postawy wobec Wschodu, jest również to, że my też powinniśmy mieć kanały otwarte z Rosją, prowadząc z nią wojnę systemową nawet i realizując wielką strategię państwa polskiego. Ale ona nie chce z nami, bo nie chciałaby z nami, nawet nie chce, bo uważa nas za wasala amerykańskiego i po co z nami mają rozmawiać, jak oni mogą z Amerykanami się dogadać na temat nasz. I dlatego potrzebujemy mieć zdolność blokady morskiej powietrzno-lądowej Kaliningradu i umiędzynarodowienia i własnych asymetrycznych zdolności, a nie armii pomocniczej, żeby móc im zrobić krzywdę i żeby musieli otworzyć kanał z nami bez Amerykanów. I żebyśmy to my mogli Amerykanów wciągnąć do tego, bo Rosjanie zażądają od Amerykanów wymuszenia na zachowania, my się oprzemy i wtedy Amerykanie będą się bali, że będzie talna eskalacja, w tym nuklearna, i wtedy wymusimy my katalityczną swoją postawą strategiczną, strategia katalityczna, tak zwane wymuszenie na Amerykanach zachowania, które powoduje, że Rosjanie będą musieli przegrać tą konfrontację. I tak się używa innych, a nie się samemu używanym. Okej? Okay?
Dobrze powiedziane, bez wątpienia.
Tak zrobił Piłsudski wobec Wolnego Miasta Gdańska na początku XX XX wieku.
Tak jest.
No Piłsudski rozumiał przemoc. Józef Piłsudski rozumiał przemoc.
Tak, no i wyjaśnimy oczywiście, że chodzi o to, żeby mieć możliwości, a nie koniecznie ich używać, bo samo posiadanie ich odstrasza przeciwnika i zachęca go do bardziej koncyliacyjnej.
Ale można użyć, tylko w odpowiedni sposób skalibrowany, sygnalizujący w chęć powstrzymania się, ale zademonstrować te zdolności, żeby postawić pewien dylemat przeciwnikowi, który musi ulec i zmieniasz status swój. Wtedy, no, z dziewczyną nigdy tak nie miałeś w młodych latach? Jak cię nie szanowała, olewała, lekceważyła, jak zmieniałeś? No, coś musisz zrobić. Albo jest walk away, albo musisz coś zrobić. Gwałtownego najczęściej, tak? I to jest właśnie to. Józef Piłsudski to zrobił wobec Wolnego Miasta Gdańska, bo nie podobał się status Rzeczpospolitej w relacjach i w percepcji, jak Wolne Miasto Gdańsko i świat postrzegał stosunek Polski do Gdańska i Gdańska do Polski. I tyle, tak?
Oczywiście. No dobrze, Jacku, ostatnie już pytanie, zgodnie z obietnicą, bo no wszyscy zastanawiają się, tylko jakoś w Polsce się to pytanie jakoś tak mocno nie stawia, a co by było, gdyby doszło jednak do ataku Rosji kolejnego? I chciałbym ci przytoczyć bardzo ciekawy dokument teraz, czy też właściwie informację. Otóż jest coś takiego jak niemiecki ośrodek, uwaga, Centrum Gier Wojennych Uniwersytetu Helmuta Schmidta w Hamburgu. I razem z dziennikiem Die Welt to centrum zorganizowało taką grę wojenną, symulację, która opierała się na następujących założeniach. Na Ukrainie obowiązuje kruche zawieszenie broni. Dwa, Rosjanie rozpoczynają białorusko-rosyjskie manewry Zapad-26, około 12 tysięcy żołnierzy pozostaje na zachodzie Białorusi. I uwaga, Rosja pod pretekstem wywołanego przez siebie kryzysu humanitarnego w obwodzie królewieckim żąda utworzenia korytarza tranzytowego przez terytorium Litwy i następnie rozpoczyna ograniczoną operację wojskową, tworząc militarnie zabezpieczony korytarz przez strategicznie wrażliwy przesmyk suwalski. Cytuję to za portalem obronnym. I teraz, jaki był wynik tej gry? Bo o to cię proszę o komentarz. Reakcja Berlina była złożona, ale przede wszystkim spóźniona i pozbawiona militarnej stanowczości. Decyzje były kształtowane przez dążenie do budowania wewnętrznego konsensusu, wysyłanie sygnałów dyplomatycznych i uwaga, paraliżujący strach przed niekontrolowaną eskalacją konfliktu. Skończyło się na sankcjach, działaniach morskich na Bałtyku mających na celu demonstrację siły i uruchomieniu procedur ochrony ludności i zabezpieczenia gospodarki. Koniec cytatu. Czy to jest realna odpowiedź na to? I
tak, jak najbardziej. I dlatego w Strategy in Future jak najbardziej realna. I bardzo możliwe, że tak będzie. Dlatego w Strategy in Future podjęliśmy się w imieniu społeczeństwa przygotowania operacji Królewiec i powiedzenia, jak należy rozegrać taką sytuację na rzecz Rzeczpospolitej. Właśnie o tym jest jutrzejszy raport Strategy in Future. Trzy rzeczy w tym roku ważne, które Strategy in Future podniesie, to jest właśnie pokazanie, na czym polega zdolność asymetrycznej eskalacji w dobie wojny systemowej, to jest to jutro. Za kilka tygodni z Albertem strategia nuklearna dla Polski i potem wielka strategia Polski wobec Chin, czyli strategia na Chiny. Nigdy nie powstała taka strategia. To, jaki dyplomata ma pojechać na placówkę, to nie jest żadna strategia. Albo czy mamy sprzedać tam zboże, ryż czy świnki, to nie jest żadna strategia. Musimy mieć wielką strategię dostosowaną do tego, czym są Chiny w tej chwili w Eurazji i w świecie. Nie mam pojęcia, jak ona powinna wyglądać, ale my też to zrobimy strategię, że będzie to wielokrotnie. To są trzy główne zagadnienia na ten rok wojny systemowej, już abstrahując od tych, które robiliśmy w zeszłym roku, czyli, prawda, selektywny pobór, segment B, raporty o przebiegu wojny na Ukrainie, o technologizacji pola walki. I dokładnie jest to bardzo duże ryzyko, a zwłaszcza Amerykanie swoją polityką wobec Rosji, wobec Ukrainy, absolutnie mnie nie przekonują, że będą zainteresowani w utrzymaniu statusu tego rodzaju. Oni mogą być wręcz przeciwnie zainteresowani. Czym bardziej będą Europejczycy się oddalać od Ameryki, a Ameryka od Europy, tym bardziej Amerykanie będą zainteresowani nawet tym, żeby w sposób ograniczony sytuacja bezpieczeństwa erodowała w Europie, bo oni zwiększają siłę słów ambasadora Rose i wpływ Amerykanów na to, co się dzieje, pod warunkiem zachowania pewnej ograniczoności, limitowalności tych zachowań rosyjskich, ale które skutecznie zmieniają status Polski, no, de facto, i ograniczają naszą politykę zagraniczną, bezpieczeństwo, możliwości itd. To Amerykanie tak naprawdę tworzą warunki do tego, żeby Rosjanie to zrobili. I tyle. Ktoś to powiedział, no akurat prywatnie ambasadorowi powiedzieć, żeby trochę zdelaborować to jego pewność. I absolutnie musimy mieć scenariusz radzenia sobie samemu w takich sytuacjach.
Amen. To jest dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania. Moim i Państwa gościem był Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
I uwaga, drodzy Państwo, zaraz się widzimy w realu. Jeszcze raz powtarzam, kluczowe informacje. 19 lutego, czwartek, godzina 19:30, Kino Wisła w Warszawie. Wielka premiera książki Nasza Bomba Alberta Świdzińskiego. W dyskusji weźmie udział Jacek Bartosiak, Albert Świdziński, ja będę prowadził, będzie na miejscu książka do kupienia i Albert będzie, uwaga, składał autografy. Wyjątkowy dzień, bo to premiera, właściwie prapremiera, bo 6 dni przed tym, jak książka wejdzie do księgarni. Także do zobaczenia, drodzy Państwo, w czwartek 19. Jacku, powiedz na koniec, czy to jest dobra książka, bo czytałeś już całą.
Tak, jest bardzo dobra, bardzo nowatorska. Pierwsza część książki jest absolutnie fantastyczna. Później oczywiście Albert wchodzi w szczegóły, ale które musiał wejść, które mogą nie dla wszystkich być ciekawe, ale każdy powinien mieć te szczegóły w książce na siebie na półce. Natomiast Albert napisał wspaniałe zakończenie, które każdy musi mieć w domu i przeczytać. Jeżeli, drodzy Państwo, jeżeli cokolwiek chcecie przeczytać tej książki, to przeczytajcie zakończenie. Tam jest recepta na strategię nuklearną dla Polski. Jak, kiedy, co, jak, po co, w jakich możliwościach, w jakich okienkach czasowych i tak dalej. Specjalnie skrót na w sumie kilkunastu, kilkudziesięciu stronach, jaką mieć strategię nuklearną dla Polski. Najlepiej to zrobić, jeżeli poczytają całej, ale jeżeli tylko to, to chociaż skupcie z tego powodu tę książkę i miejcie ją na półce, bo warto. A to, jeżeli ktoś nie lubi wielkich sążnicy, ale musiała być taka duża, dlatego że po prostu no, to jest wiedzy, którą wreszcie w Polsce trzeba przedstawić, tak? I to nie jest jakaś przyczynkowa, o Jezus, ci mieli taką bombę, ci doszli taką, tak jak takie, nie wiem, jak albumy są z pozycjami samolotów. Nie, to jest o strategii i doktrynie. To jest dużo intelektualnie bardziej złożona sprawa niż tam technologia bomba B61PC łamany przez QAOP, tylko ten. Jest o nas, o Polsce. O Polsce, okej, okay, drodzy Państwo.
No, piękna rekomendacja. Ja jeszcze dodam, że długo czekaliśmy na tą książkę, bo Albert pracował nad nią, dopracowywał i przesuwana była ta premiera, a więc wreszcie jest to, na co czekaliśmy. Nasza bomba 19 lutego, godzina 19:30, Kino Wisła w Warszawie. Serdecznie Państwa zapraszam. Wstęp jest wolny. Książka będzie na miejscu do kupienia. Albert będzie podpisywał i podpisze dla Państwa wszystkie książki, a w dyskusji weźmie udział Jacek Bartosiak. Ja będę ją prowadził, także jeszcze raz bardzo, bardzo Państwa zapraszamy. To będzie duży dzień dla Alberta, początek wielkiej dyskusji, więc bądźcie z nami, co tu dużo mówić. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Wszystkiego dobrego.
Również.
Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej i za rozpoczęcie tygodnia z naszym kanałem. Dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze. To jest jedno kliknięcie, ale tysiące kliknięć się zliczają i nasz kanał rośnie. Media w ogóle XXI wieku działają właśnie w taki sposób, że budują ich siłę, społeczności widzów wokół nich skupione. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Zachęcam do dołączenia do grona patronów i w ten sposób tworzenia razem z nami historii realnej. Bez tego wsparcia nie mielibyśmy zapewnionego bezpieczeństwa finansowego i nie moglibyśmy tak prężnie działać i przede wszystkim zachować niezależności. Książkę Alberta Świdzińskiego, o której dzisiaj mówiliśmy z Jackiem Bartosiakiem, z autografem możecie kupić w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. To jest dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli z nami być w Warszawie. Także Albert podpisze, jak będziemy dla Państwa te książki wysyłali. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas i przypominam, że kod rabatowy to Pomelo gotuje 23, minus 23% na wszystkie diety. Pomelo gotuje, a wy oglądacie Historię Realną. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A kod rabatowy to Historia Realna. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.